Dziś porozmawiamy o superkomputerach i technologiach przyszłości, na czym polega inicjatywa EuroHPC i dlaczego jest tak ważna dla Europy.
Tak, szczyt EuroHPC Summit jest corocznym szczytem organizowanym przez EuroHPC Joint Undertaking. To jest instytucja powołana do życia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i stowarzyszone państwa członkowskie oraz komisję, gdzie wspólnie właśnie wdrażamy całą strategię rozwoju komputerów wysokich mocy obliczeniowych. Jest to bardzo ważne, dlatego że wysokie moce obliczeniowe pozwalają nam na przeprowadzanie bardzo skomplikowanych symulacji. Te symulacje pozwoliły na bardzo duże osiągnięcia, na przykład właśnie w prognozowaniu pogodowym, w prognozowaniu, w modelowaniu klimatycznym, ale też na przykład w bardzo szybkim modelowaniu nowych lekarstw czy nowych metod leczenia, jak na przykład zdarzyło się w COVID-zie. Także te wysokie moce obliczeniowe po prostu są niezbędne do wdrażania bardzo skomplikowanych modeli obliczeniowych, które po to, żeby mogły funkcjonować, żeby mogły dawać rezultaty, no potrzebują tych bardzo skomplikowanych komputerów.
Jakie konkretne korzyści dla przeciętnego obywatela przynoszą superkomputery i rozwijane wokół nich technologie?
Nie muszą to być korzyści bezpośrednie. Oczywiście te korzyści bezpośrednie są, jak na przykład w takim modelowaniu klimatycznym czy modelowaniu, prognozowaniu pogodowym, kiedy dzięki tym wysokim mocom obliczeniowym mamy dużo większą rozdzielczość na przykład naszych modeli pogodowych. Dzięki temu wiemy dużo bardziej dokładnie, jak na przykład w przypadku ostatnich powodzi w Polsce, wiedzieliśmy dużo bardziej dokładniej z większym wyprzedzeniem, jaka będzie ilość deszczu, która spadnie, dokładnie w którym miejscu. Dzięki temu możemy się na to lepiej przygotować. Natomiast mnóstwo jest badań, projektów naukowych, które są prowadzone właśnie na tych komputerach wysokich mocy obliczeniowych, które potem są wykorzystywane oczywiście w jakichś projektach wdrożeniowych, które już bezpośrednio dają korzyści właśnie nam jako obywatelom. I to dotyczy każdej dziedziny, czy ochrony środowiska, czy w dziedzinie jakiejś przemysłowej, czy na przykład w zdrowiu, w ochronie zdrowia również.
Czym są fabryki sztucznej inteligencji i jak mogą one wpłynąć na europejską gospodarkę?
Fabryki sztucznej inteligencji, czyli AI Factories, są takimi tworami skupionymi wokół, to są całe instytucje, to jest właściwie środowisko, to jest ekosystem, który powstaje już w tej chwili w oparciu o właśnie komputery wysokich mocy obliczeniowych, zupgrade'owane, czyli z dodatkowymi mocami obliczeniowymi, które są dedykowane właśnie do obsługi modeli sztucznej inteligencji. Nie tylko do na przykład opracowywania dużych modeli językowych, ale później również do opracowywania rozwiązań już opartych na wykorzystaniu tych dużych modeli językowych, czyli tak zwane fine-tuning inferencing. To są takie na dalszym etapie życia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Właśnie dzięki temu te rozwiązania można modelować w takich fabrykach. Więc jedna rzecz to są te moce obliczeniowe, czyli to dokładnie te komputery, na których te modele są opracowywane i rozwijane. A druga rzecz, bardzo, bardzo ważna, to są usługi, które również te AI Factories muszą oferować, które polegają na tym, że na przykład przychodzi jakaś firma, startup, ma pomysł na wdrożenie jakiegoś pomysłu opartego na sztucznej inteligencji, ale nie do końca wie, w jaki sposób wykorzystać taki skomplikowany komputer, będzie mogła mieć dostęp właśnie do profesjonalistów, do ekspertów, którzy dostosują ten kod, żeby ten kod mógł zostać obsłużony właśnie przez te chipy. Będzie miała tam dostęp również do kontaktów z innymi startupami, z naukowcami w tej dziedzinie. Będzie miała wsparcie, jeżeli chodzi na przykład o dostęp do finansowania i tak dalej. Także to są naprawdę bardzo, bardzo kompleksowe usługi dotyczące technologii, ale nie tylko, też dostępu do szkoleń, dostępu do całego środowiska naukowego w danej dziedzinie. AI Factories, czyli fabryki sztucznej inteligencji, będą połączone między sobą, także każda z nich oczywiście będzie wyspecjalizowana w kilku obszarach przemysłowych głównie i te obszary będzie miała za zadanie wspierać. Natomiast one między sobą będą skoordynowane też, żeby wspólnie obsłużyć kompleksowo jak największą ilość przeróżnych obszarów przemysłowych głównie.
W jaki sposób Polska, mając swój superkomputer Piast, może przyczynić się do rozwoju tej technologii i sieci superkomputerów w Europie?
Mamy bardzo, bardzo duży wkład w rozwój w ogóle mocy obliczeniowych europejskich. Właśnie wspomniał pan o Piaście. To jest nasza pierwsza fabryka sztucznej inteligencji, która została wybrana w drugiej fali wniosków i bardzo, bardzo się cieszymy. Ja osobiście, jest to dla mnie powód do ogromnej dumy, także to jest świetna wiadomość. Ale to nie jest oczywiście jedyny ośrodek superkomputerowy w Polsce. Tych ośrodków jest więcej, jest ich 6 bodajże razem. Bardzo ważnym ośrodkiem jest Kraków. Wiemy, że Kraków również będzie się starał o zostanie fabryką sztucznej inteligencji. Mamy bardzo duże środowisko startupowe, technologiczne w obszarze sztucznej inteligencji i oczywiście to środowisko już korzysta z wysokich mocy obliczeniowych, które bardzo często mieszczą się gdzieś przy ośrodkach akademickich, które te właśnie ośrodki dają do dyspozycji nie tylko dla naukowców, ale też właśnie dla startupów czy mniejszych graczy w prywatnym sektorze, co jest bardzo, bardzo ważne. Także ten wkład naprawdę jest widoczny, jest bardzo ważny i no, będziemy dalej go rozwijać razem z Piastem i trzymamy kciuki za Cyfranet.
Jakie wyzwania stoją przed Europą w globalnym wyścigu o dominację w dziedzinie HPC czy AI?
Ogromne wyzwania. Oczywiście jesteśmy w dobie absolutnej rewolucji sztucznej inteligencji i głównym wyzwaniem, które stoi przed Europą, jest bycie na czele tego wyścigu, już tak możemy powiedzieć, na czele rewolucji, opracowywanie technologii opartych o sztuczną inteligencję, wdrażanie tych technologii, ale przede wszystkim zapewnienie nam rozwiązań na każdym etapie łańcucha wartości naszych suwerennych, własnych europejskich rozwiązań. Także głównym wyzwaniem oczywiście jest to, że Europa nie produkuje najbardziej zaawansowanych chipów sztucznej inteligencji. Mamy projekty, które w tej chwili są wdrażane. Jest taki projekt DARE na przykład, również finansowany przez Unię Europejską, który ma na celu opracowanie suwerennego naszego natywnego europejskiego chipa AI, właściwie karty graficznej, która obsługuje właśnie sztuczną inteligencję na podstawie takiej technologii open source RISC-V. Nie jest to jedyny projekt w tym zakresie, natomiast jest to oczywiście ogromne wyzwanie. Ogromnym wyzwaniem jest dostęp do mocy obliczeniowych, tanich, bardzo dużych mocy obliczeniowych, żeby móc opracowywać nasze własne suwerenne modele językowe na przykład. W tej chwili cały obszar modeli językowych, oczywiście wiemy o tym, zdominowały ogromne modele językowe, które powstały na bazie języka angielskiego i są wytrenowane w sumie na danych pochodzących z tamtego obszaru kulturowego, językowego i tak dalej, co nie jest idealne z naszego punktu widzenia. Na szczęście mamy bardzo dużo inicjatyw, dużo trochę lokalnych i tutaj Polska jak najbardziej się wyróżnia na tym tle razem z naszymi dwoma modelami językowymi, Bielikiem i Plum. Ogromnym wyzwaniem jest promocja talentów. Z tym nie mamy problemu. Nie mamy problemu ze szkoleniem, jeżeli chodzi z edukacją w obszarze sztucznej inteligencji, natomiast mamy problem z retencją talentów w Europie. Oczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi opuszcza Europę z różnych powodów. Trzeba to zmienić po prostu i zaoferować młodym przedsiębiorcom, naukowcom dogodne warunki do rozwijania swoich talentów i tutaj u nas w Europie.
Moim i Państwa gościem była Grażyna Piesiewicz, Head of Unit w Dyrekcji Generalnej Connect Komisji Europejskiej, która kieruje zespołem odpowiedzialnym za inicjatywę fabryk sztucznej inteligencji i sieci komputerów wysokich mocy obliczeniowych. Dziękuję bardzo.